Poprosimy Antanasa Janinasa, żeby zechciał przeczytać swoje wiersze, a później Jarosława Bacha, sekretarza redakcji Akcentu, żeby przeczytał po polsku.
Apeičiau ežerą, kurio viduryje, pavargus tūkstantmečio saulė pasinėrus, kur 12 šerkšnotų peliukščių per naktį spindi, kaip sidabro stipinai trumpakojai driežai. Šoka aplink mėgantį akmenį, trumpa kojai driežai, šoka aplink mėlyną akmenį, muša būgna kurėjas, muša būgna valdovas, muša būgna kurėjas, muša būgna globėjas, aš kaip kregždė skraidau, molis mano burnoj, aš kaip kregždė skraidau, molis mano burnoj.
Obszedłbym jezioro, w którym gdzieś po środku nurza się zmęczone słońce tysiąclecia. Wokół 12 rzeczek oszronionych błyszczy nocą jak srebrzyste szprychy. Krótkonogie jaszczurki tańczą wokół śpiącego kamienia. Krótkonogie jaszczurki tańczą wokół błękitnego kamienia. Biję w bęben Stwórca, biję w bęben Władyka, biję w bęben Sędzia, biję w bęben Opatrzność. Fruwam niczym jaskółka, gliny mam pełne usta. Fruwam niczym jaskółka. Gliny mam pełne usta.
Pan ambasador Andrzej Jaroszyński.
Dla mnie to była rzeczywiście wspaniała sprawa, bo pierwsze spotkanie z poezją litewską, nawet czytanie przez państwa wierszy, miało w sobie coś sakralnego. To była taki rodzaj liturgii poetyckiej. Ja nie chcę oczywiście krytykować polskich wykonań, ale było zupełnie inaczej to robione, z taką jakąś powagą, z takim wgłębieniem się. No i oczywiście język jest bardziej taki liturgiczny, śpiewny. To pierwsze moje wrażenie. Drugie wrażenie to jest takie, że przypomniały mi się czasy młodości, kiedy czytałem poezję, która jeszcze wtedy nie była tylko grą, nie była stwarzaniem światów własnych na użytek własny. Nie była takim bawieniem się swoim talentem, takim zagubieniem się w słowach swoich. Wiecie, poezji, która dominuje w zachodniej Europie, włączając to również środkową. Natomiast tutaj ta poezja jest taka, jaką się czytało w poezji jak gdyby klasycznej. To znaczy ta przyroda, która jest zajmuje człowieka, to właściwie nie ma rozróżnienia między tym, co jest osobą, a co jest przyrodą. Te wspaniałe metafory i przyrównania wszystkiego do wszystkiego, ale ciągle w świecie właśnie poza maszynami, poza polityką, poza tymi jakimiś nienormalnościami. Być może dla niektórych troszeczkę zbyt klasyczne.
Tam tikra prasme mes abudu irgi, mes ir Vladas, ir aš esame irgi jau galbūt tos kartos, kurie truputį senoviškai žiūri į tą poeziją.
W pewnym sensie zarówno ja, jak i Władas jesteśmy przedstawicielami tego pokolenia, które być może trochę staromodnie traktuje poezję.
Nes pilna pas mus užtenka jaunų poetų, kurie šneka tai, apie ką buvo kalbėta.
Natomiast na Litwie oczywiście jest wielu młodych poetów, którzy mówią tak, jak pan przed chwilą to opowiedział.
Antra vertus, aišku, tai ne vien tik tai kartų reikalas, yra tiesiog ir požiūrio į poeziją. Galų galę poezija, iš ko jinai radosi, sakysim, istoriškai, iš ko jinai ateina iš dainos, iš maldos, iš psalmės, iš ritualo sakralaus. Ir tam tikrą prasme poezijos tekstas, jisai kalba kitaip negu prozos tekstas, negu šiaip mūsų kasdienio kalbėjimo tekstas.
Ale to nie jest tylko kwestia odmiennych generacji poetyckich. To jest problem tego, skąd wywodzi się poezja i gdzie jest jej źródło. Poezja, która pochodzi z modlitwy, poezja, która pochodzi z pieśni ludowej, poezja, która pochodzi z rytuału. Taka poezja wymaga innego sposobu mówienia. To nie jest język naszej codzienności.
Jeigu aš tik norėčiau pasakyti kokią nors mintį, sakysim, nu, ją suformuluoti, išsakyti kažkokią mintį, tai ką man ją sakyti eilėraštį? Aš ją galiu suformuluoti ir paprastai. Eilėraštis kalba truputį kitomis dimensijomis.
Gdybym miał to ująć krótko to i sformułować jakąś zasadę, prawdopodobnie ująłbym to tak. Wiersz, w jaki sposób mówi do nas wiersz? Wiersz posługuje się innymi wymiarami.
Labai svarbu tai būtent, kad tai yra, poezija yra kalbos menas, tai jisai yra iš kalbos gimstantis ir tai yra ne žodžiai, o žodžių santykis.
To, co trzeba jeszcze podkreślić, to to, że poezja jest sztuką języka, nie sztuką słów, czyli poezja rodzi się nie z samych słów, ale z relacji pomiędzy słowami.
Gal čia mes su Antanu šiek tiek pagaliau skirsimės, jeigu aš dar pasakysiu, kad ne tik žodžių ir žodžių santykių, bet ir mažiausių žodžių dalelyčių reikšminių fonemų.
No, wreszcie znalazłem jakieś zagadnienie, w którym mogę się trochę poróżnić z Antanasem. Otóż ja ująłbym to tak. Poezja to są nie tyle relacje między słowami, co nawet relacje pomiędzy najmniejszymi elementami składowymi tych słów, czyli relacje pomiędzy fonemami. To, co tworzy poezję, to pochodzenie tych fonemów, to ich zabarwienie, to ich intonacje.
Jarosław Sawic, proszę bardzo, który zresztą Dzień jest dobry. Specjalistą od muzyki, więc jak mówimy o muzyczności poezji, to wcale się nie dziwię, że coś się w nim obudziło.
Ale nie. Ja nie chciałbym w tej chwili poruszać zagadnień muzycznych. Bardzo, ja mam podobne odczucia tutaj jak pan ambasador, takiej archaiczności niezwykłej, starodawnego klimatu tej poezji. I z tego, co pamiętam, to język litewski jest najbardziej archaicznym językiem indoeuropejskim, w tym, że zachował bardzo dużo wyrazów tych sprzed wielu tysięcy lat z języka indoeuropejskiego. Ja chciałem zapytać, jak panów zdaniem to rzutuje, czy to rzutuje archaiczność tego języka, starodawność bezpośrednio również na tematykę poezji? Czy można o czymś takim mówić? Że to język warunkuje to jego starodawne pochodzenie poezję.
Jestem remiasi, sakysmy, mūsų ir kalbos istorijos, ir kultūros istorijos elementais. Iš tikrųjų, tai jo poezija yra iš tikrųjų labai svarbu. Mano eilėraščiuose galbūt tai yra mažiau aktualu. Tiesiog aš vis dėlto galbūt daugiau į klasikinės lyrikos tematiką linkęs žmogus.
Myślę, że ta archaiczność języka odzwierciedlająca się w archaiczności poezji ma większe znaczenie w poezji Vladasa, dlatego że on świadomie nawiązuje i do archaicznych form i wykorzystuje elementy kultur dawnych, pradawnych nawet można powiedzieć. Natomiast mój pogląd na lirykę można by nazwać bardziej klasycznym.
Kažkas yra pasakęs, kad poezijoje yra trys temos: meilė, mirtis ir vynas. Maždaug aš jas to ir laikausi.
Jak ktoś już powiedział, w poezji są trzy ważne tematy: miłość, śmierć i wino. I ja mniej więcej trzymam się tego stanowiska. Biruty dopowiada, że jeszcze wojna.
Bo ja toś znałam powiedzonko, że na trzy podstawowe tematy: miłość, śmierć i wojna. A teraz usłyszałam, że i wino. To mi jeszcze bardziej się podoba. Jeden nasz kolega, no świętej pamięci niestety, krytyk literacki, bardzo dobry poeta, Waldas Kukulas, tak powiedział.
Pan profesor Jan Lewandowski.
Chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Czy istnieje coś takiego jak wspólnota kulturowa Bałtów, ale rozumianych także jako, prawda, Estończycy, Łotysze i Litwini? A druga rzecz, ja trochę zetknąłem się z kulturą szeroko rozumianą estońską. I tam właściwie przyroda szeroko rozumiana jest traktowana jako bardzo ważny element tożsamości narodowej. I to jest stąd takie głębokie zakorzenienie, nie deklaratywne jak u nas powiedziałbym, tylko właśnie zakorzenienie całej kultury, literatury, poezji pewnie także, właśnie w szeroko rozumianej przyrodzie. Czy na Litwie jest podobnie, czy inaczej?
Man atrodo, kad taip. Taip, šitas gamtiškumas
tak, to zakorzenienie w przyrodzie jest odczuwalne i to nie tylko w tych czystych formach, nie w deklaracjach. Ja kiedyś często sięgam do twórczości ludowych i do starszej tradycji. Bardzo wyraźnie to widzę i to zakorzenienie w przyrodzie jest widoczne nie tylko w folklorze bałtyckim, czyli litewskim i oprócz tego jeszcze łotewskim, bo to są narody bałtyckie, ale także wśród innych mieszkańców obszaru regionu bałtyckiego i w ogóle w sposobie odczuwania świata ludowym. To jest relacja z przyrodą łagodna i opiekuńcza, można powiedzieć. Vladas zacytował fragment Antje Vulo Dvaros Stos Żelalie Palie, czyli dosłownie na ojcowskim dworze stoi zielona lipka. Więc jeżeli ja mówię w taki sposób, to znaczy, że bez żadnych deklaracji staram się zakomunikować, że ja mieszkam w centrum mojego świata i że ja o ten świat będę się troszczył. To jest to zakorzenienie w przyrodzie.
Kalbant apie tas trijų Baltijos valstybių tautų, sakysim, bendrystę, tai čia yra galima tokius tris aspektus išskirti.
Jeśli już mowa o tych trzech krajach bałtyckich, czy też trzech narodach nadbałtyckich, to można wyróżnić takie trzy aspekty.
Nes šiaip ta bendrystė yra toksai modernus sugalvojimas. Iš tikrųjų, tos bendrystės, no, tai čia 20 amžiaus turbūt kūrinys yra.
Ta wspólnota kulturowa bałtycka to jest nowoczesny wymysł. W gruncie rzeczy to jest ta idea pojawiła się pod koniec XIX wieku, na początku XX.
Nes kalbiniu požiūriu Lietuviai ir Latvijai mes esame labai artimi, bet Estai yra vis dėlto yra tai finougrų kalba, kurie bičiuliai su Suomijais, bet toli gražu ne su mumis.
Bo można mówić o wspólnocie językowej pomiędzy Litwinami a Łotyszami, są to języki bałtyckie. Natomiast jeżeli mówimy o Estończykach, to oni przyjaźnią się z Finami, ale chyba nie aż tak bardzo z nami.
Religinio požiūriu, Estai ir Latvijai yra protestantai, reformatoriai, Lietuviai yra katalikai.
I wreszcie jest jeszcze różnica wyznania. Większość Estończyków to protestanci, Litwini to katolicy.
Lygiai taip pat istorinio, sakysime, požiūriu, tai vis dėlto Lietuviai turėjo savo tą valstybingumo istoriją, kai tuo tarpu Latvijai ir Estai jos iš esmės, galima sakyti, neturėjo, jinai sukurta buvo tik 20 amžiuje.
I wreszcie trzeci aspekt, czyli Związek Narodu i Państwowości. Można mówić przez długi czas o państwowości Litwinów, tak. Natomiast państwo Estonia nie istniało jako państwo wcześniej, przez długi czas.
Būtent to istorinio, galbūt ir religinio požiūrio, sakysime, Lietuva yra daug artimiau su Lenkais, negu su tom vadinamojom Baltijos kitom šalim.
I dlatego bliskości kulturowej upatrywałbym raczej między Litwą a Polską niż pomiędzy Litwą a Estonią.
O tej lemia, sakysime, tu mūsų kultūrų skirtingumą iš tikrųjų ir šitą ir tokio būtent ir literatūrų skirtingumą.
I to uwidacznia się nie tylko w różnicach pomiędzy, czy podobieństwach między naszymi kulturami, ale też w różnicach i podobieństwach między naszymi literaturami.
Jak wy się zapatrujecie na organizację życia literackiego na Litwie? Jak się czujecie w roli liderów w Związku Pisarzy Litwy?
No, tas lideriavimas labai formalus dalykas yra. Šiandien lyderis ir to nebe.
Z tym liderowaniem to jest tak, że dzisiaj jesteśmy liderami, jutro możemy już nimi nie być.
Jeśli byśmy nie napisali żadnego projektu, to możemy sobie zamknąć drzwi z Antanasem i wyjść z torbami z tego związku. Więc każda jesień to jest bardzo pracowity czas, no bo trzeba napisać kupę tych projektów, aby z, powiedzmy, z 10 czy 15 dostać finansowanie na, nie wiem, na 5, na 6. I czekamy, powiedzmy, do, no, dajmy sobie do marca, czy tam czasami nawet do kwietnia, bo rozpatruje się bardzo długo te projekty. No i albo mamy odmowę, albo coś tam uzyskujemy. Więc to jest jedno źródło, a jeszcze takie skromniejsze źródełko to jest to, że wynajmujemy część tego pięknego pałacu, który ktoś tu już widział pewnie na sali i wie, w jakim się mieści związek nasz. No i oczywiście jeszcze mamy dwa domy twórcze, z tego trochę zyskujemy pieniążki. Mamy kawiarnię na dole, która czasami lepiej jej się wiedzie, czasami gorzej. ale też to tak z tych wszystkich źródełek i z projektów, no i w taki sposób można się utrzymać. W ogóle zrzeszamy 370 członków, no około, bo jedni niestety umierają, inni wstępują do tego związku. Dużo czy mało? Bardzo dużo na taką małą Litwę? No, co drugi, to jest poeta na Litwie, co, a w Polsce inaczej? To samo sądzę, coraz gorzej. Na jakieś tam etatowe wypłaty i tak dalej nie możemy liczyć i jak my słyszymy, że ktoś tam, nasze władze podnoszą ileś tam budżetowym zapłaty, no to nas to nie dotyczy, no bo nie ma z czego i jak i żyjemy bardzo skromnie, ale na razie ten związek działa.
Mnie korci jeszcze, żeby zapytać o pozycję Miłosza na Litwie.
Od tej setnej rocznicy, to oczywiście chyba jeszcze 2 lata przed tą rocznicą i 2 lata po pewnie, no Miłosza było bardzo dużo na Litwie. I w radiu, i w telewizji. Oczywiście i były nowe wydania i to, co już było wydane wcześniej, powtarzano i tak dalej. No nie mówię już o różnych spotkaniach, o tej drodze z Krasnogródy do Szeteń i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę, no przynajmniej w kręgu literackim jest naprawdę znany. No bywają oczywiście osoby, które nawet i do związku przychodzą i z takim odkryciem, o tylko teraz przeczytałem Miłosza, słuchajcie, przecież to jest no cudo i tak dalej. Ale w ogóle można powiedzieć, że naprawdę jest znany Miłosz. Mimo to, na czym ja się martwię, ponieważ za Miłoszem chodziłam od czasów studiowania i tymi dróżkami, które jeszcze nie były wydeptane w Szeteniach z jego książkami. Chodziłam tam, chciałam odnaleźć właśnie te pomniki rodziny Syruciów i gdzie te były zabudowania dworku. I w ten czas tam było jakieś zabudowanie kołchozu. Ponoć chciał przewodniczący, jak to się nazywa, kołchozu, budować sobie piękną willę na brzegu rzeki Niewiarza i właśnie, no ale chwała Bogu się nie udało, bo była oddana to wszystko, cała ta posiadłość Miłoszowi, no oczywiście on utworzył tą wam pewnie znaną fundację. Wszystko to wyszperałam, notowałam i tak dalej, to wszystko było zarośnięte, opuszczone i ten spichlerz, który teraz jest właśnie takim centrum kultury, w którym się odbywają i konferencje, i jakieś spotkania literackie, no to jest. To wszystko żyje, co było wskrzeszone właśnie z okazji tej setnej rocznicy. Ale co mnie smuci, co mówiłam, że w programach szkoły, w szkołach litewskich jest Miłosz, Ariora Miloszes. Ale co mnie zdziwiło, że w programach polskich szkół na Litwie, do których często uczęszczam, bo mamy też taki projekt Godziny Czytania i jeżdżą nasi poeci, pisarze właśnie do polskich szkół. Najpierw jechaliśmy tylko do polskich, później już i do rosyjskich, i do żydowskich, i do białoruskich. No po prostu podanie ręki mniejszościom narodowym, aby choć raz usłyszeli tego litewskiego poety czy prozaika i tak dalej. Więc ciągle jeździmy do tych szkół i ja zawsze się pytam o Miłosza. I teraz ostatnio, tylko co byłam w Niemęczynie imienia Parczewskiego szkole, taka fajna młodzież się zebrała, 12 klasa, no już mieli, bo nauczycielki mówiły, że coś tam z Doliny Isy, no tak, troszeczkę o tym Miłoszu było. I się pytam, jaki noblista się urodził na Litwie? Cisza. 12 klasa, tak? Młodzież inteligentna, fajna. O Miłoszu nic. Zaczynam opowiadać, nic absolutnie. To mówię, to gdzie się urodził? No to w Polsce. A gdzie? W Krakowie pewnie, albo w Warszawie. No gdzie więcej? I tak dalej. To dziwne sprawy, że no niestety, ale nie jest znany nawet w szkole. I w kręgu literackim, tak. W kręgu literackim na pewno, tak.
Jedyny pisarz litewski, który otrzymał Nagrodę Nobla.
możemy tak pożartować. Więc w kręgu literackim na pewno mówię bardzo znany i bardzo lubiany, kochany i dużo się drukuje i dużo się tłumaczy i ciągle prawie co roku jakaś nowa książka się ukazuje. A propos, no tylko co wyszło ten gruby tom Franaszka, biografia Miłosza przetłumaczona na język litewski. Mamy tego Miłosza po litewsku dużo, ale mówię, no dziwi mnie, że młodzież tego nie wie, że w szkołach tego nie uczą. Nawet w polskich szkołach tego nie przerabiają Miłosza. To jest dziwne.